Czytamy list do Koryntian, tak jak zaczęliśmy go czytać. I dzisiaj przeczytamy wersety od 10 do 17. Trochę sobie rozważymy te wersety. Więc pierwszy rozdział, pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział, wersety od 10 do 17. Więc apostoł Paweł po pewnym wstępie, który zrobił, w którym, jeżeli pamiętacie, mówił Koryntianom, że w Jezusie macie wszystko, obfitujecie w dary, w mądrość, w różne rzeczy, które łaskę, którą Jezus przyniósł, wszystko to macie. Ale teraz zwraca się, przechodzi dalej i pisze tak. Zachęcam więc was, bracia, przez wzgląd na imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli zgodni i aby nie było wśród was rozłamów, ale abyście byli doskonali w jednakowym myśleniu i w jednakowej ocenie. Ludzie Chloe bowiem donieśli o was, moi bracia, że są między wami spory. Mówię to dlatego, że każdy z was mówi: ja należę do Pawła, ja do Apollosa, ja do Kefasa, ja zaś do Chrystusa. Czy Chrystus jest podzielony? Czy Paweł został za was ukrzyżowany? Czy też w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? Dziękuję Bogu, że nikogo z was nie ochrzciłem, z wyjątkiem Kryspusa i Gajusa. Także nikt nie może powiedzieć, iż został ochrzczony w moje imię. Ochrzciłem też dom Stefanasa. Poza tym nie pamiętam, abym jeszcze ochrzcił kogoś innego. Chrystus przecież nie posłał mnie, abym chrzcił, lecz abym głosił Ewangelię. I to nie w mądrości słowa, aby nie został pozbawiony znaczenia krzyż Chrystusa. Więc Paweł przechodzi, można powiedzieć, bezpośrednio do problemu, który istniał w kościele w Koryncie. Problemu, który można jednym słowem, Paweł by go powiedział, rozłamy, podziały. I przez kolejne kilka rozdziałów, aż do bodajże 5 praktycznie rozdziału, Paweł będzie o tych podziałach mówił. I będzie jakby wzywał, zachęcam was, jest to, czy napominam was, można by wręcz też przetłumaczyć, bo to jest jedno i to samo słowo. Paweł będzie próbował rozwiązać te problemy. Więc dzisiaj my również nie wszystko w tym temacie damy radę jakby poruszyć, ale mamy jeszcze 4 rozdziały dalej i myślę, że wszystkie myśli Pawła spróbujemy sobie jakoś poruszyć. Więc Paweł mówi, że ze względu na imię Pana Jezusa zachęca ich do tego, aby byli zgodni, dosłownie, aby mówili to samo. Aby nie było wśród nich rozłamów, ale aby byli doskonali, może tak na razie w skrócie mówimy. I to słowo rozłamy tak naprawdę, ono oznacza to rozdarcie. W takim fizycznym sensie, jeżeli wzięlibyśmy kawałek materiału i szarpnęli, on podarłby się na dwie części, to o tym Paweł mówi. Czyli oddzielenie jednych od drugich, podziały, rozdarcia, tak jak materiał. I Paweł nie chce, żeby byli podzieleni, rozdarci, ale chce, żeby byli, nasze tłumaczenie mówi, doskonali, a to słowo, które tam jest użyte, oznacza dopasowani, jak części jakiegoś mechanizmu. Nie w sensie, żeby byli jak jeden kawałek czegoś, ale jak jakiś sprzęt, który składa się z kilku różnych części i wszystkie te części są połączone ze sobą w taki harmonijny sposób, że ta patelnia i rączka, powiedzmy, są tak połączone, że one działają razem. To są dwie różne części jakiegoś przedmiotu, ale one są złączone w taki sposób, aby działało razem. Być może Paweł jako wytwórca namiotów używa, czy wręcz miał na myśli jakiś namiot, którego, jeżeli dwie części nie zejdą się ze sobą, to będzie ciekło na głowę, tak? Albo będzie słońce paliło, do środka się przedostawało, jeżeli myślimy o jakimś takim bardziej klimacie pustynnym. Więc Paweł mówi, nie chcę, abyście byli rozdarci, ale chcę, żebyście byli dopasowani do siebie jako chrześcijanie. I to dopasowanie ma przejawiać się w jednakowym myśleniu i w jednakowej ocenie. W jednakowym sposobie myślenia i w jednakowej ocenie. I teraz musimy zadać sobie kilka trudnych myślę, pytań, które nie są łatwe do odpowiedzenia na nie. Więc pierwsze pytanie jest takie, czy Paweł promuje jednakowość? Czy Paweł chciałby, żeby wszyscy chrześcijanie byli dokładnie tacy sami? Wyglądali, myśleli, mówili, bo tak by się wydawało z tego wersetu, mówili jedno i to samo. Czy ta jedność, o której Paweł mówi, ma być jakąś jednością zewnętrzną, jakimś zjednoczeniem się w takim, że tylko udajemy, czy w jakimś sensie jednoczy nas jakaś jedna myśl, natomiast wszystko jest inne, nie jest takie ważne. Czy chodzi o jakąś doktrynalną jednakowość, czy to jest tutaj główne? I myślę, że na wszystkie te trzy pytania mówią nam, że nie. Paweł, czy odpowiedź, moja odpowiedź, i nie wszyscy muszą się z tym zgodzić. Jak wiecie, ja tu nie stoję po to, żebyście wy się ze mną we wszystkim zgadzali i mi kiwali głowami, ale chcę zaprezentować wam pewien sposób myślenia. Wy macie też Biblię, którą czytajcie, zastanawiajcie się, macie swoje doświadczenie. Więc czy Paweł promuje jednakowość? Nie. Dlatego, że cały, można powiedzieć, list do Koryntian, który dalej będziemy czytali, mówi o tym, że Kościół jest różnorodny. Kościół jest różnorodny w obdarowaniach, jest różnorodny w funkcjach swoich, jest jednym ciałem i dalej porównuje, że Kościół jest jak ciało, gdzie jest ręka i noga i ucho i głowa i to nie jest jedno wielkie ucho, tak? Tylko ciało jest różnorodne, ma różne części, które funkcjonują w różny sposób. Czy Paweł promuje jakąś doktrynalną jednakowość? Myślę, że trudno na to znaleźć takie jednoznaczne odpowiedzenie. Doktrynalną w sensie przekonań, takiej samej wiary, takiego samego przekonania na temat tego, jaki jest Bóg. Myślę, że bardziej nasza logika i historia pokazują, że raczej też tego nie miał na myśli. Dlatego, że nie wszyscy, gdybyśmy teraz zrobili sobie taki teologiczny test, to nagle okazałoby się, że bardzo się różnimy, że wielu z nas ma zupełnie inne przekonania i poglądy na różne tematy. Mam nadzieję, że w głównych kwestiach byśmy byli w miarę zgodni. Natomiast przypuszczam, że w wielu pobocznych niekoniecznie. Czasami mi się nasuwa takie porównanie, że rozmowy o teologii to jest jak rozmowa dwóch facetów o odcieniach kolorów. Nie wiem, jak wy może kogoś obrażam z mężczyzn, ale ja na pewno jestem taki, że ja odróżniam zielony, czerwony, niebieski, czarny, tak? Jakieś takie kolory ogólnie odróżniam. Natomiast jak zaczynam z moją żoną rozmawiać o różnych odcieniach, to okazuje się, że chyba widzimy zupełnie różne rzeczy. Nawet nie pamiętam tych nazw tych odcieni. I czasami teologia, myślę, że jest taką rozmową dwóch facetów o kolorach. Czyli faceci potrafią się zgodzić, że to jest mniej więcej zielone, to jest mniej więcej niebieskie, to jest mniej więcej czerwone. Natomiast i tutaj powinniśmy się zgadzać w tych najważniejszych rzeczach. Natomiast kiedy zaczynamy mówić o pewnych odcieniach różnych rzeczy, to nagle się okazuje, że mi to się wydaje bardziej zielone niż niebieskie, a komuś tam się wydaje bardziej niebieskie niż zielone. I nie ma między nami zgody co do jakby takiego już bardzo wąskiego zdefiniowania tego, czym to jest. I podobnie trochę jest w teologii. Zresztą Paweł nie ukrywa tego. Paweł, kiedy dojdziemy do tego, mówi w 13 rozdziale, że dzisiaj, w tym momencie widzimy jak w zwierciadle. Widzimy tą Bożą rzeczywistość jak w zwierciadle. I to zwierciadło, o którym on mówi, to jest 13 rozdział też pierwszego listu do Koryntian, kiedyś do tego dojdziemy, to zwierciadło, o którym on mówi, nie jest takim zwierciadłem, jak my dzisiaj używamy, szklanym, w którym można powiedzieć, oprócz tego, że wszystko jest na odwrót, to generalnie jest dosyć wierny obraz tego, jak wyglądamy. Przynajmniej taką mamy nadzieję, kiedy w to zwierciadło patrzymy. Paweł mówi o zwierciadle z brązu. Tak? Wtedy nie było szkła, nie robiono luster czy zwierciadeł ze szkła, ale polerowano metal. Tak? Czyli brano kawałek metalu i tak długo go polerowano, aż mniej więcej można było zobaczyć swoje odbicie. I to odbicie, uwierzcie mi, spróbujcie, jak chcecie, przejrzeć się w kawałku metalu. Nawet kiedy przyglądamy się w wodzie, tak? Ten obraz jakby jest w miarę widzimy, o co chodzi, ale to jest obraz zaburzony. To jest obraz, tym bardziej w metalu, który jest nierówna powierzchnia i widać gdzieś te przekłamania obrazu są dosyć duże. Więc Paweł porównuje nasze postrzeganie obecne właśnie do takiego przeglądania się w czymś, co oddaje pewien obraz, ale jeżeli ktoś chciałby dostrzec tam wszystkie szczegóły, które tam są, to nie będzie tego w stanie zrobić. Paweł mówi, że przyjdzie taki czas, kiedy zobaczymy twarzą w twarz, kiedy zobaczymy wyraźnie, ale nie jest to czas obecny. Więc Paweł nie myśli, tak mi się wydaje, nie myśli też o jakiejś takiej absolutnej doktrynalnej jedności. Wybiegając trochę do przodu, możemy powiedzieć, że w ogóle w tym liście, kiedy Paweł mówi o jedności chrześcijan, to zwraca uwagę na coś, co jest najważniejszą spójną tej jedności. Ten 13 rozdział listu do Koryntian, który znają prawie wszyscy na świecie chyba, ten hymn do miłości tak zwany, jest właśnie odzwierciedleniem tego, co Paweł ma na myśli. Czyli ta jedność ma się wyrażać w miłości, we wzajemnej miłości, i temu, co ta miłość sobą reprezentuje. I tam jest cały spis, do którego również dojdziemy w przyszłości, czytając Biblię. Więc to jest, co Paweł chce. Paweł chce Kościoła, który, ponieważ kocha siebie nawzajem, ponieważ jest zjednoczony przez Chrystusa, który go zbawił, funkcjonuje jak jeden organizm, funkcjonuje jak wspólnota, niekoniecznie będąc identycznym, jednakowym, takim, wiecie, jak to komunizm próbował z ludzi zrobić, że wszyscy się jednakowo ubierali, jednakowo wyglądali, jednakowo mówili najlepiej, tak? I taka była jakby idea, że wtedy będzie idealnie, jak wszyscy będą tacy sami. No jak wiemy, jak eksperyment się skończył, jakby wszyscy wiemy. Nie wyszło to. I Paweł nie ma zupełnie tego na myśli. To, co Paweł widzi w Koryncie, to widzi odwrotność tego wszystkiego. Mówi, że ludzie Chloe donieśli mi o was, bracia. Więc ludzie Chloe to jest kobiece imię. Chloe była kobietą, która najwyraźniej stała na czele swojego domu i miała swoich ludzi. Być może pracowników, być może niewolników, ale część z nich dotarło do Efezu, gdzie Paweł w tym momencie przebywa, kiedy pisze do Koryntian, i donieśli Pawłowi, że w Koryncie nie jest dobrze. Więc donieśli, że są między wami spory. I to słowo tutaj mówią spory. Spory jest takie słowo eris. Eris to jest spór i to było też imię greckiej bogini niezgody. Tak? Jeżeli ktoś mitologię gdzieś tam trochę czytał, to wiecie, Eris była boginią niezgody. I była też siostrą takiego drugiego boga Aresa, który później dla Rzymian to był Mars. Więc te dwie rzeczy zawsze szły w parze. Niezgoda i wojna. Tak? Ares był bogiem wojny, Mars bóg wojny. Od niezgody zawsze się zaczyna, a później najpierw przychodzi siostra, a później wkracza brat, kiedy sprawy mają się, jakby dojrzeją do tego, żeby tak było. I Grecy, my dzisiaj żyjemy w takim naukowym społeczeństwie i dzisiaj nie nazywamy tych rzeczy jakby bogami, ale Grecy właśnie pewne zjawiska uosabiali, tak? Personifikowali i nazywali je bogami. Byli bogowie, którzy odpowiadali za różne rzeczy. I bogiem był ten, któremu człowiek służy. I tak jak mówię, dla nas to jest obcy styl myślenia, ale myślę, że jest to styl myślenia, który nie był taki głupi, o tak bym powiedział, nie był taki prymitywny. My dzisiaj też musimy, czasami czytając Biblię, być może myślimy sobie, że my już nie mamy problemu z bałwochwalstwem tak zwanym, tak? Z oddawaniem czci fałszywym bogom. No bo jakby tych Swarożyców, Trygławów, innych tam naszych słowiańskich bogów żeśmy się pozbyli i generalnie jako kraj nas tam ochrzczono i jakby Pogaństwa nie ma. Ale jeżeli spojrzymy na to właśnie w taki grecki sposób, to kochani, cały czas to jest skierowane do nas. Uciekać od bałwochwalstwa. Dlatego, że bogami mogą być różne rzeczy, mogą być różne zjawiska. Dzisiaj powiedzielibyśmy, że taka Eris jest boginią, której główną świątynią w Polsce chyba jest nasz Sejm. To jest takie miejsce, gdzie się bardzo wyraźnie oddaje cześć bogini niezgody. Tam chyba politycy nasi idą nie po to, żeby się zgodzić co do czegoś, tylko właśnie po to, żeby dla zasady się nie zgodzić. Dla zasady jednych nazwać Polakami, drugich nie Polakami i tak dalej. Wszyscy wiemy, ja nie chcę jakby wnikać w politykę, ale Sejm jest takim dobrym przykładem świątyni, gdzie Eris stoi na głównym miejscu i niezgoda jest w zasadzie sensem istnienia tego miejsca. Wszyscy z nas w kieszeniach nosimy takie małe świątynki Mamona, tak zwanego Boga Mamona, tak? Z podobiznami wieloma. I to, że te świątynki nosimy, które się portfel nazywają, na szczęście nie oznacza, że oddajemy mu cześć, ale uwaga, bo możemy mu oddawać cześć. Wszystko, co pochłania nasz czas, wszystko, co pochłania nas, jest tak naprawdę, tak, można to spersonifikować jako swego rodzaju bożka. Tak? Pieniądz jest dobrym przykładem. Tak jak wspomniałem, niezgoda. Ale to może być wiele różnych innych rzeczy. I w zasadzie starożytni właśnie mieli tysiące bogów. Każda rzecz była takim właśnie, miała jakiegoś bożka, który stał za tym. I Biblia też pokazuje nam, że za tymi zjawiskami to nie są po prostu takie sobie emocje czy zjawiska, ale za tym stoją też pewne duchowe siły, duchowe rzeczywistości, które z czegoś niewinnego mogą stać się wręcz takim demonicznym związaniem czy opętaniem. Kiedy ktoś już nie może myśleć o niczym innym, tylko pieniądzach, albo o niczym innym, tylko, nie wiem, swoim wyglądzie, albo o niczym innym, tylko czymś tam jeszcze, sami to możemy nazwać. I jest to coś, czego musimy się wystrzegać. I Paweł w jakiś sposób być może właśnie nawiązuje do tego i mówi, że między wami jest Eris, między wami są spory, między wami jest niezgoda i to nie tak, co powinno być. Czym ona się wyrażała? W trzecim rozdziale, trzecim wersecie Paweł mówi o zazdrości i niezgodzie. Zazdrość i spory, kłótnie, które panowały w Kościele. Więc coś odwrotnego niż to harmonijne funkcjonowanie Kościoła, o którym Paweł będzie pisał. Więc Paweł zaleca jedność. I teraz kolejne pytanie, jakie musimy sobie zadać, to czy ta jedność, jeżeli pamiętacie pierwszy taki kazanie, wykład odnośnie tego listu, mówiliśmy o takich dwóch rodzajach prawd, które są w Biblii, że są albo sytuacyjne, albo normatywne. Ktoś jeszcze pamięta? Ktoś jeszcze pamięta? Sytuacyjne to są te, kiedy Paweł coś mówi i to się ma do tej konkretnej sytuacji, ale niekoniecznie do wszystkich innych. Normatywne to jest, kiedy to jest prawda do wszystkich. Nie tylko do tego konkretnego kościoła w tej sytuacji, ale szeroko do wszystkich. I takie pytanie musimy sobie zadać. Czy kiedy Paweł mówi o jednomyślności, to ma na myśli tylko Koryntian, czy ma na myśli w ogóle chrześcijan jako takich, w ogóle tych, którzy wyznają Pana Jezusa Chrystusa jako swojego Pana. Jak myślicie?
Ogólnie.
Myślę, że Paweł mówi, że to jest normatywne. To jest coś, co Paweł z jednej strony mówi do Koryntian, ale z drugiej strony jest to jego pragnienie dla całego chrześcijaństwa. I myślę, że w naszym dzisiejszym współczesnym chrześcijaństwie jest to jedna z najbardziej niedocenianych prawd albo z najbardziej nieoszacowanych grzechów, które w ogóle są. My przechodzimy do porządku dziennego nad tym, że się nie możemy ze sobą dogadać jako chrześcijanie. Dla nas to już nie jest, nie porusza nas to. No nie możemy, nie możemy. Pójdę, założę swój kościół, tak? Nie będę z tobą gadał, zrobię swoje. Nie mogę, to nie mogę. Natomiast myślę, że jest to normatywne nawet choćby dlatego, że kiedy czytamy, zwłaszcza w Ewangelii Jana, ostatnią modlitwę Pana Jezusa w Ogrójcu, to główną myślą Jego modlitwy było, aby byli jedno. Aby byli jedno. I związuje tą jedność też z tym, że uwierzą, że inni uwierzą, patrząc właśnie na ich jedność i miłość. Więc są to rzeczy powiązane. I Paweł być może też ma to na myśli, kiedy mówi: przez wzgląd na imię naszego Pana Jezusa Chrystusa wzywam was do jedności. Przez wzgląd na Chrystusa. Żeby ci, którzy patrzą z boku na nas jako chrześcijan, mają jakieś zdanie, tak? Każdy, kto nas obserwuje, kto chrześcijaństwo obserwuje z boku, ma jakieś zdanie na ten temat. I dzisiaj, w dzisiejszych czasach, kiedy ludzie mniej boją się już mówić na ten temat, wielu mówi: po co mi to chrześcijaństwo, jak wy się sami ze sobą dogadać nie możecie? Po co mi to? A który kościół jest prawdziwy, jak was tu jest 50 albo i więcej tych różnych zborów, denominacji, organizacji różnych, no to który? To ja w żaden nie będę wierzył, bo nie udowodnisz mi, który jest ten jeden prawdziwy. Więc jest to coś, myślę, co jest dużo ważniejsze niż nam się wydaje. Dużo ważniejsze niż nam się wydaje. Nasz problem może polega na tym, że my za bardzo o Kościele myślimy w taki światowy sposób. I tak samo to był problem Koryntian. Koryntianie być może, duża część tego problemu była taka, że oni naśladowali to, co się działo w tym starożytnym świecie. Tam byli różni filozofowie, nauczyciele retoryki, były różne szkoły, które zakładali i rywalizowali między sobą. Różni nauczyciele rywalizowali między sobą. Jeden uczył takiej filozofii, drugi takiej, trzeci innej. Uczyli, to była jedna z najważniejszych umiejętności, była retoryka, czyli umiejętność przemawiania. Też byli różni nauczyciele, którzy uczyli swoich uczniów, jak przemawiać, żeby mieć wpływ i tak dalej, i tak dalej. I między nimi była zażarta walka o to, który z nich jest lepszy. Była konkurencja, dzisiaj byśmy powiedzieli. Była konkurencja do tego stopnia, że ich uczniowie potrafili się pobić gdzieś tam na rynku, bo jedni uważali, że ich nauczyciel jest lepszy, a drudzy uważali, że ich nauczyciel jest lepszy, i tak się potrafili pokłócić, że są takie opisy w dokumentach starożytnych, że się tam pobili na przykład uczniowie tego z uczniami tamtego. Właśnie o to, który z nich jest mądrzejszy i ma więcej do powiedzenia. Więc Koryntianie w pewnym sensie naśladowali to, co się działo. I być może my w dzisiejszym społeczeństwie, gdzie też każdy ma prawo do swojego zdania, każdy ma prawo, żeby się nie zgodzić. I to nie jest problem. Samo prawo, żeby się nie zgodzić, myślę, że każdy z nas ma. Ale to sposób, w jaki to wyrażamy, często nie jest zdrowy. Więc podobnie Koryntianie, widać, mówią, tak jak czytamy tu, zaczęli, podzielili się na grupy, w których jedni mówią: ja należę do Pawła, ja do Apollosa, ja do Kefasa, a jeszcze byli tacy, którzy mówili, że należą do Chrystusa. I nie wiemy do końca, tak jak wspomnieliśmy już, czytanie listu jest jak słuchanie czyjejś rozmowy telefonicznej, tak? My nie wiemy, co w słuchawce, o czym jest mowa. My stoimy z boku i słyszymy tylko jedną część tej rozmowy. Więc tak samo tutaj, my do końca nie wiemy, co było istotą tego podziału, co było istotą problemu między nimi. Niektórzy dopatrują się w tym podziałów etnicznych. Czyli niektórzy mówią, że każdy z tych nauczycieli przedstawiał pewną grupę etniczną. Jak wiadomo, w tamtejszym świecie takie trzy główne grupy, które też były w kościele, to byli Rzymianie, Grecy i Żydzi. Tak? I mówią niektórzy, no, Rzymianie się identyfikowali z Pawłem jako obywatelem rzymskim, Grecy się identyfikowali z Apollosem, który był Grekiem i bardzo elokwentnym nauczycielem. Żydzi z kolei brali Kefasa, czyli Piotra. Tak? Kefas to jest inne imię apostoła Piotra, jako takiego swojego patrona. A jeszcze była jedna grupa, która się uważała, że oni to w ogóle są tacy duchowi, że oni są Chrystusa i są lepsi od wszystkich innych. I byli ci tacy Chrystusowi, ale w takim złym sensie. Paweł później mówi o tym prawidłowym sensie bycia Chrystusowym. Na przykład ci mówili: my jesteśmy duchowi, my jesteśmy Chrystusa i wy wszyscy inni nie jesteście nam potrzebni. Być może problem polegał częściowo na tym. To, co wiemy na pewno, to to, że sami ci nauczyciele nie mieli problemu ze sobą nawzajem. Czyli Paweł nie walczył z Piotrem, Paweł nie walczył z Apollosem. Nawet w liście do Koryntian Paweł pozytywnie wyraża się o Apollosie. Piotr w swoich listach pozytywnie pisze o Pawle, więc to nie była kłótnia między nauczycielami. To były grupy ludzi, które wzięły sobie tych nauczycieli jako z tego rodzaju ikony, symbole tego, kim oni są i pokłóciły się ze sobą nawzajem. Tak? Więc to nie były kłótnie między tymi ludźmi. Jeszcze inni myślą, że ten podział był między nauczaniem takim żydowskim z Palestyny i nauczaniem diaspory. I mówią, że Kefas i Paweł reprezentowali właśnie nauczanie pochodzące z Jerozolimy, tak, jako Żydzi, natomiast Apollos i niektórzy uważają, że ten werset, że tam, gdzie jest mowa, że należymy do Chrystusa, jest błędem kopisty, błędem kogoś, kto przepisywał tekst i mówią, tam nie powinno być Chrystusa, tam powinno być Kryspusa. My należymy do Kryspusa. Kryspus był jednym z pierwszych wierzących w Koryncie, przełożonym synagogi, który uwierzył. Być może, aczkolwiek niekoniecznie tak było. I wtedy mówią, Kryspus i Apollos to była diaspora, a Paweł i Piotr to byli ci palestyńscy, takie nauczanie z Palestyny i oni się kłócili między sobą. Tak naprawdę niestety, najwyraźniej nie jest to tak istotne, żebyśmy wiedzieli jakby samą taką, no główne, o co był konflikt. Wiemy, że był konflikt. Czego ten konflikt dotyczył? Pewne światło i daje nam to, co Paweł później mówi. I to zaczyna o tym mówić w wersecie 17 w drugiej części. Paweł mówi, że głosi Ewangelię nie w mądrości słowa, aby nie został pozbawiony znaczenia krzyż Chrystusa. I te dwa słowa, krzyż i mądrość, stają się w tych następnych rozdziałach takimi kluczowymi słowami. Paweł odnosi się cały czas do mądrości i mówi o krzyżu. Mówi o głupstwie krzyża. To jeszcze do tego dojdziemy. Więc nie wiemy, co spowodowało rozłamy, ale wydaje się, że esencją tego było to, że oni, że taka droga ofiarności, ofiarnej miłości, którą symbolizuje krzyż, czy nawet nie symbolizuje, a pokazuje krzyż Chrystusa, została porzucona, a na jego miejsce pojawiła się wśród nich mądrość. Taka mądrość w cudzysłowie. Oni się uznali za mądrzejszych od innych. Te wszystkie grupy mówiły, my jesteśmy mądrzejsi, bo my słuchamy Kefasa, a nie, bo my jesteśmy mądrzejsi, bo my słuchamy Pawła. Pycha zamieniła pokorę krzyża. I taki był efekt tych podziałów, które miały miejsce. I Paweł z nimi walczy. I wiecie, jeszcze wracając do tego konfliktu, tak sobie myślałem, że nawet dzisiaj łatwo zidentyfikować te nasze kościoły z tymi różnymi tymi różnymi przedstawicielami, którzy są. Tak, znowu, to jest moje osobiste zdanie, nie musicie się z tym zgodzić, ale jako ciekawostkę, patrząc dzisiaj na różne kościoły czy tradycje chrześcijańskie, można je w jakiś sposób nawet odnieść do tych kwestii. Dlatego, że zacznę od tej strony, można powiedzieć, że Kościół, ta tradycja prawosławna, to by byli ci Chrystusowi. Oni są jedyni prawosławni. Oni sławią prawidłowo i jeżeli chcecie być prawdziwymi chrześcijanami, to musicie być dokładnie tacy jak my. To jest tradycja, powiedzmy, taka prawosławna i przepraszam za nazwę, ale dojdę też do naszej nazwy, także żeby nie było nikomu źle. Więc to byli Chrystusowi, ci bardziej duchowi, ci my jesteśmy ci najstarsi i wszystko wiemy najlepiej, jesteśmy duchowi, Chrystus jest tylko u nas i wy musicie być tacy jak my. Oczywiście rzymski kościół, ten katolicki, to byliby Kefasowi, Piotrowi, tak? Oni mówią, jak poddasz się Piotrowi, to wszystko będzie w porządku. To jest główny postulat Kościoła katolickiego, który mówi, jako chrześcijanie zjednoczmy się, jest tylko jeden warunek. Wszyscy muszą poddać się papieżowi, czyli następcy Piotra. I jeżeli to zaakceptujecie, to w zasadzie dalej wiele rzeczy jest możliwe. Tak? Jest kościół grekokatolicki, który jest de facto kościołem prawosławnym, który zaakceptował papieża i jest w jedności z kościołem rzymskim. I w zasadzie oni mają swój obrządek zupełnie inny, ale to, co ich łączy, to jest właśnie Piotr, tak? Czy następca Piotra, dzisiaj oni by powiedzieli. Natomiast my, protestanci, jesteśmy wśród tych pawłowych i apollosowych, i baptystowych, i zielonoświątkowych, i sami możemy po bożych w Chrystusie, chrystusowych bez bożych, i tak dalej, tych nazw jest tyle, że trudno to wręcz spamiętać. I wszyscy myślimy, że jesteśmy mądrzejsi od innych. My nie jesteśmy nimi, bo my jesteśmy trochę mądrzejsi. I oni nie są tacy jak my i każdy z nas myśli, że jest trochę mądrzejszy. I w sumie dzisiaj tak samo wygląda ten chrześcijański świat, jak wyglądał wtedy w Koryncie w pewnym sensie. My dzisiaj jesteśmy w podobnej sytuacji. Znowu, to jest taka moje takie może trochę sarkastyczne, wykrzywione spojrzenie, ale wydaje mi się, że tak jest. I można to odnosić do tego, co Paweł też będzie o czym będzie mówił dalej. Ale do tego jeszcze dojdziemy. Więc widzimy, że tej jedności są te, czy efektem tej jedności jest ta pseudomądrość. To przekonanie, że ja jestem mądrzejszy od wszystkich innych. I to jest coś, co zabija. Nie ma normalnej rozmowy między sobą, kiedy jedna osoba jest przekonana, że ona jest mądrzejsza i ma rację. Tak? Myślę, że każdy z nas doświadczył takiej sytuacji, kiedy rozmawiał z kimś, kto był absolutnie przekonany, że on jest mądrzejszy i ma rację. Da się porozmawiać? Nie da się porozmawiać z taką osobą. Nie ma szans. Jedyne to można pokiwać głową i sobie pójść, bo po prostu nie ma żadnej płaszczyzny tego, żeby porozumieć się ze sobą. Nie ma żadnego kontaktu. Więc tacy byli Koryntianie. Przeciwieństwem tego jest, tak jak Paweł dalej będzie mówił i tutaj sygnalizuje, jest nauka o krzyżu, jest Ewangelia. O krzyżu, który jest przykładem poświęcenia, pokory, poddania i wypełnienia woli Ojca. Czyli nauka krzyża, jeżeli podchodząc, tak powiedzielibyśmy, w duchu krzyża, wtedy możemy ze sobą porozmawiać. Kiedy podchodzimy do siebie w duchu tej pseudomądrości, to nie mamy o czym rozmawiać. Czyli nie ma szans na to, żeby zacząć ze sobą rozmawiać. Więc Paweł będzie też o tym mówił. Tutaj Paweł zaczyna takie retoryczne pytania sprowadzające te, czy pokazujące te ich podziały w świetle takim absurdalnym. Tak? Paweł zaczyna pytać ich, czy Chrystus jest podzielony? Jeżeli wy jesteście podzieleni, to powiedzcie, czy Chrystus jest podzielony? Czy można powiedzieć, że Chrystus należy tylko do kogoś? Można to zrozumieć w takim sensie. Albo czy można powiedzieć, że Chrystus należy jakby do wszystkich, ale po kawałku. I każdy ma tylko jego jakiś kawałeczek. Absurd. Myśl jest absurdalna. Chrystus jest jeden. To jest Pan nieba i ziemi. Tak? To było wyznanie, pierwsze takie wyznanie wiary. Chrystus, Jezus jest Panem. I dla nas znowu to niewiele ma sensu, w dzisiejszym już takim świecie, ale kiedy to się mówiło po grecku, to słowo Panem było słowem Kyrios. Kyrios było tłumaczeniem Bożego imienia w Septuagincie w Starym Testamencie. Więc wyznanie Jezus jest Panem jest tożsame z wyznaniem Jezus jest Bogiem. Jezus jest stworzycielem nieba i ziemi. Jezus jest Panem ponad wszystko. I w Grece to było oczywiste. Dzisiaj niektórzy mają wątpliwości, czy Jezus jest Bogiem. Pierwsi chrześcijanie później też mieli, ale na początku to było, przynajmniej dla tych, którzy znali Stary Testament, to te rzeczy były dosyć wyraźne. Jezus jest Panem i Jezus nie jest podzielony na różne części. I później Paweł mówi o fundamencie, że Chrystus jest fundamentem, ale na tym fundamencie później każdy buduje swoją budowlę. I kiedy dojdziemy do tego, myślę, że to też jest ciekawy fragment. Wszyscy mamy jednego Chrystusa, ale później budowle są bardzo różne. Lepsze i gorsze, Paweł mówi o nich. I też raczej ma na myśli różnych nauczycieli, którzy budują niż jakieś takie nasze indywidualne. Choć pewnie to są rzeczy do porównania, ale do tego jeszcze Do tego jeszcze dojdziemy. Więc Paweł mówi, Chrystus nie jest podzielony. Czy Paweł został za was ukrzyżowany? Czy jakikolwiek z tych nauczycieli, czy nawet dzisiaj jakbyśmy popatrzyli, tych ludzi, którzy pozakładali jakieś kościoły, czy ktokolwiek z nich oddał swoje życie za ten swój kościół? Nie. I nie musiał. I nie musiał. Często ludzie, którzy coś zakładali, są bardzo są sługami, a później ludzie z nich robią coś więcej niż sług. Robią z nich jakieś symbole, które często, kiedy powrócą z martwych ci, którzy tymi symbolami zostali uczynieni, to się zdziwią i będą mieli problem z tym, co z nimi zrobiono. Więc Paweł, żaden z nauczycieli nie został ukrzyżowany. Czy w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? I tutaj trochę mamy problem, jako baptyści zwłaszcza, w tym sensie, że... Czy w ogóle jako chrześcijanie, może źle powiedziałem, jako baptyści, w historii Kościoła żeśmy się w kwestii tych chrztów trochę rozjechali w różne strony, w różnych tradycjach. I znowu, dla mnie to jest budowanie na tym samym fundamencie, ale trochę innej budowli. Ale nie jesteśmy, nikt z nas nie chrzci w imię, nie wiem, Lutra, Pawła, Baptysty, Zielonoświątkowca, czy jakiekolwiek inne imię byśmy wymyślili. Wszyscy jako chrześcijanie jesteśmy ochrzczeni w Chrystusa. Nawet w tej formule chrzcielnej, może te formuły czasami się troszkę różnią, ale Biblia mówi tylko o chrzcie w Chrystusa. I tutaj na marginesie dalej Paweł rozwija tą myśl chrztu, bo ma taką refleksję. Mówi, że on w zasadzie to niewielu z nich ochrzcił. Tam wyochrzcił tylko Kryspusa, ochrzcił tylko Gajusa. Tego Kryspusa właśnie, o którym mówię, że czasami niektórzy myślą, że on powinien być jednym z tych nauczycieli. Ochrzcił Stefanasa i tak dalej, i tak dalej. I mówi taką właśnie myśl, Chrystus nie posłał mnie, abym chrzcił, ale żebym głosił Ewangelię. I tutaj tak się wyniosę na wyżyny mojego baptyzmu. Paweł jak wyraźnie jest baptystą, a przynajmniej ewangelicznym chrześcijaninem, dlatego że mówi, najpierw Ewangelia, potem chrzest. Najpierw Ewangelia, potem chrzest. Niestety w wielu naszych tradycjach jest najpierw chrzest, a później może Ewangelia. Może. Jak ktoś ma rozsądnych, wierzących rodziców, tudzież tych tak zwanych rodziców chrzestnych, tak na chrzcie, w tych tradycjach, gdzie się chrzci dzieci, obiecują rodzice i rodzice chrzestni obiecują, że wychowają to dziecko w wierze. Oczywiście przynajmniej w naszym kraju wiemy, że no, nie wiem jakie są wasze doświadczenia, ale przypuszczam, że 90% tych, co obiecują, nie myśli nawet o tym później. Później jest najważniejsze, jakie prezenty na różne święta tam dawać jako chrzestny. Natomiast o wierze nie ma wiele mowy. Więc Biblia i Paweł tutaj mówi wyraźnie to, co na nowo odkryli właśnie baptyści w XVI wieku. Najpierw jest Ewangelia, a później jest chrzest. Czyli najpierw się przyjmuje Jezusa i wiarę całym sercem i oddaje się swoje życie Jezusowi, jakbyśmy powiedzieli, a później jest chrzest. I tak działał Paweł. On miał głosić Ewangelię, a nie chrzcić. On nie chodził, nie chrzcił najpierw, a potem mówił, no dobra, to już was pozyskałem dla Kościoła, a teraz idźcie i niech ktoś was tam czegoś nauczy. Niech ktoś wam głosi Ewangelię. Jak niestety w niektórych znowu chrześcijańskich tradycjach, nawet jak wrócimy myślą do chrztu Polski, czy jakiegokolwiek innego kraju, to było najpierw się wszystkich chrzciło tabunem, a później... No, potem może ktoś z was w ogóle zrozumie, o co w tym wszystkim chodzi. Większość ludzi nigdy do końca życia i przez wiele pokoleń nie była w stanie zrozumieć, o co w tym wszystkim chodziło. Ktoś ich w coś tam zanurzył. Kiedyś, jak pracowaliśmy na Syberii, to czytałem opis takiego chrztu właśnie tego narodu, dla którego tłumaczyliśmy Biblię Hakasów. Gdzie tam w XIX wieku wszystkich tych, ich tam niedużo było, dzisiaj ich jest 60 tysięcy, wtedy też tam było, no i nie wszystkich, ale kogo się dało, spędzono nad rzekę, kazano im wejść do rzeki, wszyscy weszli do rzeki, jak wyszli, to powiedziano, od dzisiaj wszystkie kobiety to Marie, a wszyscy mężczyźni to jakieś tam inne chrześcijańskie imię, już nie pamiętam, Jan na przykład, i od dzisiaj jesteście chrześcijanami wszyscy. No i oni tam się rozjechali po swoich domach i od tego momentu stali się jakoby chrześcijanami. No i później tam, kto miał ochotę zajść do kościoła jakiegoś, to może usłyszał coś o Chrystusie, a może i nie. Więc to jest budowanie, nie wiem, czy nawet ze słomy, jakby Paweł powiedział, to jest budowanie z powietrza. To jest takie budowanie, jak wszyscy wiemy, z kategorii tej bajki Król jest nagi, tak? Więc te szaty, co to niby mają, niby tam są, a tak naprawdę wszyscy widzą, że ich nie ma. Ale to jest jakby tylko na marginesie. Więc najpierw Ewangelia, najpierw wiara, później chrzest. Tak funkcjonował pierwszy Kościół. Dlatego, że Kościół jest wspólnotą wierzących, jest wspólnotą tych, którzy oddali swoje życie Chrystusowi. Bo inaczej, jak można żyć prawdą krzyża? Ja bym powiedział tak, większość z nas, prawie wszyscy może, oddali swoje życie Chrystusowi i to nie jest nam łatwo żyć krzyżem. Jeżeli komuś jest łatwo, niech podniesie rękę. Nie bójcie się. Mi nie jest łatwo. To jest jedna z najtrudniejszych rzeczy, które są. I niektórzy są u nas dziesiątki lat czasami. Widzę, ciocia Hania macha głową. Niektórzy są dziesiątki lat chrześcijanami i dalej nie jest łatwo. A co mówić, jak można oczekiwać życia krzyżem od kogoś, kto tylko został po wodą polany, nawet zanurzony niech tylko będzie, ale nie przyjął tego całym sercem. To jest jakaś mrzonka, to jest coś, co nie może istnieć. Więc kochani, Paweł podsumowując może to moje długie gadanie, Paweł widzi wspólnotę chrześcijan jako jedność. Nie jako jedność jakiejś organizacji, nie jako jedność, że spotykają się nawet w jednym miejscu. Nawet w Koryncie, znowu tak patrząc historycznie, ci różni ci nauczyciele, którzy tu są wymieniani, to może nie, ale są wymieniani różni ludzie, którzy najprawdopodobniej mieli kościoły w swoich domach. Być może ta Chloe była jedną z takich osób, która była na tyle bogata, że miała dom, w którym spotykała się pewna grupa chrześcijan. I wiemy tak z archeologii, że w tych domach mieściło się może 40, może 50 osób. Nie więcej ludzi było w stanie się zgromadzić w jednym domu. Więc nawet w Koryncie ten kościół nie spotykał się w jednym miejscu. Ilu ich tam nie było? Jedni oceniają, że na początku ich było kilkadziesiąt osób, później mogło być około 200 chrześcijan w Koryncie. W czasie, kiedy Paweł pisze ten list, ich mogło być właśnie około 200. I oni spotykali się w kilku różnych domach, w różnych miejscach, których właścicielami tych domów byli bogaci ludzie, których było stać na to, żeby swój dom otworzyć przed ludźmi. No i oczywiście to powodowało też problemy, o których będziemy czytać, że oni tych lepszych brali do lepszego pokoju, gorsi zostawali przy drzwiach, jedni się najadali, jeszcze się upić zdążyli przy wieczerzy, drudzy tam co siedzieli przy drzwiach, to i jedzenia do nich nie doszło i tak dalej, o tym wszystkim Paweł będzie dalej pisał. To była też część tych problemów, które tam istniały. Więc ten kościół nie był jednym miejscem, nie był jakąś jednym zgromadzeniem, ale był grupą ludzi, którzy mieli być połączeni na fundamencie Chrystusa i budowali czasami być może różne budowle, tak jak wspomniałem, o których Paweł będzie mówił. To, co jest ważne, to to, że nie nasza ludzka mądrość, ale krzyż, nie nasza ludzka mądrość, nie nasze poczucie, że jesteśmy lepsi, ale krzyż. I rozmowa, bo to nie znaczy, że posiadanie racji nie musi oznaczać tego, że czujemy się mądrzejsi i lepsi. Tak? To są dwie różne rzeczy. Zawsze, kiedy o czymś dyskutujemy, nawet o tych kolorach teologicznych, to czasami ktoś ma rację, ktoś ma mniej racji. W niektórych rzeczach i ty masz rację, jak to w Skrzypku na dachu, nie wiem, czy pamiętacie, taki był, ktoś, widzieliście Skrzypka na dachu, tam był jeden, ty masz rację, no i ty masz rację. I ktoś trzeci mówi, ale oni obaj nie mogą mieć racji. I rabbi mówi, ale ty też masz rację. Czasami tak każdy ma trochę racji w tym, co mówi, ale to nie znaczy, że musimy się wzbijać w pychę i czuć się lepsi. Także ten temat, nie wyczerpaliśmy go, następne 4 rozdziały, więc jeszcze parę miesięcy będzie przed nami. Ale niech czytajcie też ten list do Koryntian w domu, tak zachęcam, i patrzcie, co Bóg przez to do was mówi.